Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Na wstępie chcę przesłać pozdrowienia od naszych braci na Ukrainie, których odwiedziłem, Mołdawii, Rumunii, również od brata z Ameryki, z Chicago, który w tym tygodniu odwiedził przez 3 godziny, a również brat Schmidt, którym rozmawiałem wczoraj wieczorem, który wyszedł przedwczoraj ze szpitala. Moja siostra i szwagier, wszyscy was serdecznie pozdrawiają, życząc obfitych łaski i błogosławieństw pańskich. Temat nasz będzie więcej dla sióstr, ale i dla braci też będzie pewna korzyść z tego wykładu. Kosztowne perfumy. Wczoraj diamenty kosztowne, a dziś kosztowne perfumy. A najwięcej używają siostry. Opis tej historii mamy w 3 Ewangeliach. Mateusza, Marka i Jana. Natomiast materiał o tych kosztownych perfumach brat Russell dał aż 4 tematy. W roku 1899 pierwszy raz, w roku 1905 drugi raz, 1906 trzeci raz i 1914 czwarty raz. Mam ich wszystkie 4 w języku polskim. Więc na wstępie odczytamy te opisy w 3 Ewangeliach, aby nawiązać ten fakt historyczny, który miał miejsce 6 dni przed śmiercią naszego Pana, w historycznym tygodniu, co to się odbywało. Więc pierwsze czytamy Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od wiersza 6. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca słoik alabastrowy maści, poprawnie perfum, kosztownych, bardzo drogich. Ale bowiem mogła być, a co widząc uczniowie, Jego rozgniewali się, mówiąc, i na cóż ta strata? Bo poznamy, jaka była wartość tych właśnie perfum. Dlatego od razu mi, na co tak wielka strata? Dlaczego? Albo można być sprzedana i rozdane pieniądze dla biednych, dla ubogich. Co gdy poznał Jezus, rzekł im, przedtem przekrzycie tej niewieście. Dobry zaprawdę uczynek uczyniła względem mnie. Albo ubogie zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy te perfum na ciało moje, uczyniła to, gotując mnie ku pogrzebowi. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, a to będzie powiadano, co ona uczyniła na pamiątkę jej. A teraz zauważmy pewien jakby uzupełnienie, co dodaje ewangelista Marek. Ewangelii Marka w 14 rozdziale od wiersza 3. Marek 14 mówi tak. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści spikenardowej. Już wiemy, że to są perfumy bardzo kosztownych. Stukła on alabastrowy słoik wylała na głowę jego. A rozgniewali się niektórzy, tam byli, że wszyscy uczniowie, to już tylko już niektórzy uczniowie, sami mówiąc, mówili, na cóż ta wielka strata jej. Ale bowiem to mogło być sprzedane za 300 groszy. Tam było, że jest bardzo kosztowna, to już podane, że wartość 300 groszy. I rozdać ubogim i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zaniechajcie jej. Przetrze się jem przykrzyjcie. Dobryś uczynek uczyniła względem mnie. Zawsze bowiem ubogie macie z sobą, a kiedykolwiek chcecie, możecie im dobrze uczynić. Ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi. Zaprawdę, powiada wam, gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, a to będzie czynione, powiadane będzie na pamiątkę jej. A teraz zobaczmy, co podaje ewangelista Jan. W 12 rozdziale, od wiersza 1 do 11. Wtedy Jezus 6 dnia przed Wielkanocą przyszedł do Betanii, kiedy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych, był obecny na tej gościnie. Tamże mu sprawili wieczerzę, czyli specjalną ucztę na cześć naszego Pana, niezwykła wieczerza. A Łazarz był jednym z tych, którzy z nim siedział pospolu za stołem. A Maria, wziąwszy funt maści szpika narodowej, funt to jest pół litra perfum. To jest ogromna ilość, kochani. Pół litra perfum. I co ciekawe, wspomina, że tylko wylała na nogi jego. Wcześniej podali dwaj ewangeliści, czy na głowę, gdy zaprotestowano, to ona przestała wylewać, aż Pan stanął w jej obronie, resztę wylała na jego nogi. I co dalej pisze właśnie Jan? Kto był głównym tym, co protestował? Wtedy jeden z uczniów jego, Judasz, syn Szymona Iskariot, który go miał wydać, rzekł, przecie tej maści nie sprzedano za 300 groszy i nie dano ubogim. A to mówi nie, iżby miał pieczę o ubogich, ale iż był złodziejem. Mieszek miał, czyli był skarbnikiem 12 i wraz z Panem, a cokolwiek włożono, krat poprawnie. Wtedy rzekł Jezus, zaniechaj jej, na dzień pogrzebu mego to chowała, ale bowiem ubogie zawsze z sobą macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedział się wtedy lud wielki, co był, przyszli nie tylko dla Jezusa, ale i dla Łazarza, widzieli, którego był wzbudził od umarłych. I radzili się przedniejsi kapłani, żeby Łazarza zabić, nie tylko Pana. Wtedy wiele Żydów do Niego dostępowali i wierzyli w Jezusa. No, z powodu największego cudu w historii, jaki Pan uczynił wskrzeszenie Łazarza. To był już 4 dni w grobie, rozkład ciała. Więc co w tym, dlaczego Maria tak wielką, cenną perfum przygotowała dla Pana? 3 główne powody. Pismo Święte mówi, że ona często siadała u stóp Pana, słuchając nauk naszego Pana. To jest był pierwszy powód. Drugi, że brat już rozkład ciała, największy z cudów, jaki Pan uczynił, to był namacalny dowód, że Pan jest Mesjaszem, Zbawicielem, Synem Bożym. Nie miała żadnej trudności uwierzyć Pana jako Zbawiciela. I trzeci, wspomniane, że ojciec tej rodziny to był Szymon Trędowaty. I w Bratuce podaje, że Pan uleczył ojca z trądu i to był początek tej wspaniałej przyjaźni Pana z tą rodziną. To była wyjątkowa rodzina, co Pan najwięcej, jeżeli gościł, to gościł właśnie u tej rodziny. W Bedanii, w domu Szymona Trędowatego. To były trzy powody. Siadanie u stóp Pana, słuchając kazań. Wskrzeszenie Lazarza, który był 4 dni już w grobie i rozkład ciała. Dowód, że Pan jest Mesjaszem, Zbawicielem. I trzeci, że ojciec był uzdrowiony z bardzo ciężkiej choroby trądu. Prawie choroba trądu jest jedna z najcięższych chorób w historii 6000 lat przekleństwa i grzechu i zła. Swego czasu podałem więc sprawozdanie w Rumunii z obozu dla trędowatych, gdzie było 150 osób trędowatych, to niektórzy byli bez pół twarzy tylko, bez ręki lub bez nogi, a zbudowali salę do nabożeństw w ciągu 4 lat. Ci tacy kalecy, w tak ciężkim stanie. A ta, co była najwięcej i najdłużej w tym obozie trędowatych, to jak głosiła prawdę o Jezusie, to wiecie, jak na nią wszyscy, będąc w tak ciężkiej chorobie, diabeł ich używał prześladować ją, doświadczać ją, urągać jej. A ona nie zaprzestała i 50 osób z tych 150 zapoznała z prawdą. Więc, a Pan uleczył ojca tej rodziny, Szymona Trędowatego, z tej ciężkiej choroby trądu. Czy my podobnie nie mamy te trzy powody, co wówczas Maria uczyniła wdzięczność dla Pana ponad... Mało tego, bo ona włosami wytarła nogi Jezusa Pana. A włosy dla niewiast to jest największa ozdoba. To, co jest najcenniejsze do nóg Pana. Więc tu się kryje już nie tylko miłość, przywiązanie, wierność Marii, ale głęboka pokora. Włosy ozdoba do nóg Pańskich wycierania. Pierwsze wylała na głowę. Na głowę Pana to było najwięcej urągań, szydec i dwin. Kapłani żydowscy czynili, a i ta głowa była włożona cierniowa korona. A Maria uczciła, przygotowała, że to jest największy z wszystkich, jakich Ojciec Niebiański dał podarek dla nas, swego Syna Zbawiciela. I te zmęczone nogi w misji naszego Pana, często zabrudzone, zmęczone, ona perfumami, bo te nogi byli przebite gwoździami do krzyża. Tak wspaniały uczynek uczyniła, przygotując Pana na pogrzeb. Ktoś, intuicja jej, kochani, przeczuwała, że już krótko Pan zostaje z nimi. Tego brak mężczyznom, co jest cechą więcej kobiet, intuicja. I właśnie Maria, ta wspaniała, gdzie nawet uczniowie byli za zimni, za formalni. Inna sprawa, że byli z warstwy biednych ludzi wybrani jako apostolowie. Tak jak jest i obecnie większość z nas ludu Bożego. Tak zacnej, bogatej rodziny, jak była Marii, Marty, Lazarza i Szymona ojca, to jest rzadko w składzie ludu Bożego niektórzy, którzy są z bogatszego stanu. Bo perfum, jedna uncja to jest $1000, ale nie obecnej wartości za czasów brata Russella, przynajmniej 10 razy więcej, jedna uncja. To nie tylko $1000, parę tysięcy jedno, a to było 12 uncji na funt tych perfum. To wyobraźmy sobie, jaka to jest ilość pieniędzy. Jeżeli w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, a w wierszu drugim mamy podane, że robotnicy najęci do pracy winnicy pańskiej, jeden grosz zabata dzienna, a tu 300 groszy, to jest wartość roku czasu. I tam praca była 12-godzinny dzień pracy, nie jak dziś 8-godzinny. To tu dopiero widzimy, jak bogata musiała być ta rodzina, aby było ich stać na tak kosztowne perfumy. W historii podano, że tylko Neron odważył się i to w małej porcji tych perfum na swoją głowę, gdy jako cesarz Imperium Rzymskiego. Dlatego, kochani, dzięki tej Marii i z klasy Marii, to nie znaczy tylko siostry, które są z imieniem Maria, należą do tej klasy. Z innymi imionami również, ale nie znaczy, że nikt z braci nie należy do tej klasy. Tylko o wiele rzadziej niż spośród sióstr. Tylko dzięki tej klasie Marii idea Chrystusa nie jest tak, choć nadal jeszcze jest formalna, wystawna. Ale gdyby nie było tej klasy Marii, to byłoby jeszcze więcej formalis i klerykalis, jakie on istnieje w całej historii chrześcijaństwa przez cały wiek Ewangelii. Wdzięczni jesteśmy klasie Marii, że idea Pana troszkę jest mniej formalna, mniej sekciańska, jak ona by była bez tej klasy. Wspomniane jest, że Judasz był pierwszy, który zaprotestował. Ale jak w chytry sposób podszedł, to można było sprzedać, a rozdać biednym, ubogim. Czy naprawdę on to szczerze mówił? Czy naprawdę on tak miłował tych biednych, aby te pieniądze dać, z te kosztownych pieniędzy z tej maści, tych perfum dla biednych? Jawny Jan powiedział, bo był złodziejem i chętnie by to przywłaszczył sobie z tak wielkiej fortuny, której się mieściło w wartości tych perfum. Marek podaje, że niektórzy w ten czas apostołów poparli Judasza, a pozostali byli pod wpływem Judasza i tych większości, a więc w ten sposób Mateusz mówi, że wszyscy ostatecznie są tymi zimni, wyrachowani, daleko im w ten czas było do wartości uczuć Marii, choć byli apostolami. Wiele lat trzeba było później im po zesłaniu Ducha Świętego, aby dorównali wartości charakteru do tych wspaniałych zalet, co miała Maria. Choć ostatecznie nie zajęła jednego z 12 tronów, co Pan dał do apostolów, chwale królestwa, ale ona jest zaszczycona przez Pana i blisko Pana powieki wieczne w składzie Kościoła Chrystusowego. Dlatego tak wspaniale, więc będzie mieli cenne przykłady w historii ludu Bożego, jak wyglądała sprawa tej naprawdę klasy Marii. Pierwszy przykład, kochani, brat Russell w roku 1910 na konwencji zebrał braci pielgrzymów, starszych diakonów w liczbie 500 samych sług na konwencji i taką miał przemowę do nich. Przemawiam do najgorszych spośród śmieci. Popatrzyli na siebie pielgrzymi, starsi zborem, najgorsi spośród śmieci? Tak. Bo świat patrzy na lud Boży jako na śmieci, a na sług jako najgorszych z tych śmieci. Dlatego się nie obrażajcie, mówi wy słudzy, gdy świat tak na was patrzy. Bo jeżeli lud Boży w ogólności i świecie są jako śmieci, a wy słudzy jesteście najgorsi przez świat widziany wśród tych śmieci. Przyjmijcie bez obrażenia, bez narzekania, że taki tytuł wam dano. A drugi powód. nie myślcie, gdy wy jesteście sługami, to jesteście ważniejsi jak inni bracia bez urzędów i siostry. Bo często w kącie siedząca siostrzyczka, co kiedyś na śpieniku się nauczyła czytać, lepsze wartości wyrobiła niż pielgrzym, niż starszy, jaką będzie wyższy o chwale niż ten sługa. Dlatego to był powód drugi brata Russella, że nie mniemajcie, że wy jako słudzy jesteście tak bardzo ważni. Owszem, obecnie w usługiwaniu tak, ale co do nagrody królestwa, to niestety. Bóg ma specjalną miarę wiary, jako nas wszystkich mierzy. I zauważcie, jak ta miara wygląda. W liście do Rzymian, 12 rozdział, a 3 wiersz. Rzymian 12:3. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg dał miarę wiary. Ciekawa miara. Miara wiary. Co ona oznacza? To jest zdolność, jako każdy poświęcony posiada, do dochowania Bogu wierności. To jest ta miara. Powtarzam. Jest to zdolność każdego brata i siostry do dochowania Bogu wierności. Ale ta miara ma 3 elementy, 3 składowe części. Pierwszy i najważniejszy element w 100% tej miary to jest ilość Ducha Świętego rozwiniętego w sercu w czasie poświęcenia. Nie, bo ktoś dziedzicznie może mieć zacnych rodziców i ma już start bardzo wysoki. I mało postępuje i z góry patrzy na innych, co z niższego pułapu przyszli doprawdy do poświęcenia, mówi, no to ja wysoko patrzę z góry, bo zacnych dostał prezent do swoich rodziców. To nie jest jego wartość. Ale ta wartość w czasie poświęcenia, ile rozwinie wartości Ducha Świętego, to jest pierwszy, najważniejszy składnik, ma 60% tej miary. Powtarzam. Ilość Ducha Świętego rozwiniętego w czasie poświęcenia, pierwszy i najważniejszy składnik tej miary. To jest 60% tej miary. Talenty i zdolności to jest 25%. A sytuacje opatrznościowe, które jedni mają liczną rodzinę wielodzietną, nie mają czasu w poświęceniu dla spraw duchowych, bo muszą się zajmować dziećmi, liczną rodziną. Inne są bezdzietni, a inni są w wolnym stanie. To jest szalona różnica w tej opatrzności, jakiej nas Bóg postawia w życiu poświęconym. To chyba ci, co są w stanie wolnym, mają największą odpowiedzialność, największej czasu wykorzystać w służbę dla sprawy Pana i Jego ludu i prawdy. Bóg wszystko bierze pod uwagę, kochani. Dlatego zauważmy, tą stuprocentową miarę miał tylko Jezus Pan. Najwyższy z apostołów, apostoł Paweł, o 10 stopni niżej. A każdy z apostołów o 1 stopień, o 1% niżej. A my daleko na tej mierze jesteśmy, kochani. W tej mierze stuprocentowej to daleko nam, daleko do 50%. A o wiele, wiele niżej jesteśmy na tej mierze. Dlatego o sobie myślmy skromnie. Jesteśmy niedoskonali, a wobec tego pokora ma być cenną zaletą. Bo dzięki pokorze wszystkie inne zalety mogą być rozwinięte, ale bez pokory żadna nie będzie rozwinięta. Żadna. Pan dzięki pokorze dokonał dzieła odkupienia, aby opuścić stan chwały niebios, zostać na ziemi człowiekiem i poddać się tej opresji, tylko pokora Pana zniosła taką atmosferę, by dokonać dzieła odkupienia. Tak w wypadku nas, tym bardziej niedoskonałych, potrzebna nam jest pokora, gdyż Pismo Święte mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bo przeciwieństwo pokory jest pycha. Gdy brat Barton był bardzo dzielnym sługą trzecim użyteczności w parauzji i gdy gościł u pewnej rodziny, spostrzegł, że siostra jest dotknięta pychą. Pomyślał, nie wiem, ile jest więcej osób w tym zborze dotknięci pychą, ale dam wykład, aby dać pomóc tej biednej siostrze. Gdy dała konkretne przykłady, czym jest pycha, to aby ją nie peszyć, na nią nie zwracał uwagi, niech ona spokojnie słucha. A gdy skończy wykład, podchodzi ta siostra do brata Bartona, mówi, bracie Barton, bardzo ci dziękuję za ten wykład, bo dla wielu braci i sióstr był potrzebny ten wykład w naszym zborze. A ja ci chcę powiedzieć, że jestem wolna i od tej zarazy pychy. Dziwna sprawa. Specjalnie ma na widoku tą siostrę, aby jej pomóc. A ona mówi, że ona jest wolna od tej zarazy pychy. A brat Barton mówi, a jestem ciekaw, skąd masz tą pewność? Bo mam tyle drogich pierścieni z drogimi kamieniami złotych, ale nie zakładam. No wydaje się bardzo pokorna. Ma więcej jak palców obu rąk tych pierścieni. A brat Barton szczerze mówi, tak, siostro, masz krzywe palce. Dlatego nie zakładać tych pierścieni, bo by zobaczyli te krzywe palce. A tak, nie masz tych pierścieni na krzywych palcach, nie zwracają na ciebie uwagę. Będąc pyszną, nie ma, czy jest pokorną. Jak trudno rozpoznać wadę pychy. Bardzo trudno, kochani. I dlatego, że ona jest tak, prawie najcięższa z wad to jest pycha, gdy odwrotnie najcenniejsza zalet jest pokora. Tylko dzięki niej można rozwijać inne łaski, aż do miłości bezinteresownej włącznie. Inny przykład z brata Russella. Gdy miał przesiadkę jadąc do zboru, wiedział, że w tym czasie, co ma czekać parę godzin na dworcu kolejowym, że odbywa się zebranie w zborze. Przyszedł na salę, było zeznanie świadectw. Brat, który prowadził zeznanie, chciał przerwać, aby dać bratu Russellowi przywilej wykładu. A brat Russell machnął ręką, nie. Prowadzić proszę zeznanie świadectw. Ale brat niewidomy był na tym zebraniu i nie wiedział, że brat Russell wszedł na salę. I brat niewidomy tak się zeznaje. Drodzy bracia, ja bym był Bogu bardzo wdzięczny, gdyby Bóg mi dał przywilej spotkać brata Russella, który tak bardzo miłuje. Ja bym go uściskał, ucałował. Bo Pan mi dał poznać prawdę, co Pan dał przez wiernego sługę brata Russella. Brat Russell słyszy to zeznanie. A brat niewidomy nie wie, że brat Russell jest na tym zebraniu. Zebranie zeznań się skończyło, brat Russell staje i mówi, pokój bracie, a wszyscy pokój bracie Russell. A brat niewidomy myśli, cud się stał. Zeznał się, jest brat Russell. No i oczywiście brat Russell podszedł do brata niewidomego, przywitał się, on go uściskał, ucałował, a brat Russell do niego mówi tak, mój drogi bracie, trzeba cenić artystę, co namalował piękny obraz, a nie pędzel, który jest w ręku artysty. Brat Russell się zilustrował do pędzla w ręku Boga artysty, tego cudownego, pięknego planu. Do pędzla brat Russell się zilustrował. Ta skromność dlatego otrzymał najwyższy urząd na ziemi wśród składu ludu Bożego, to był wierny sługa brat Russell. Trzeci przykład z bratem Russellem. Jedzie w pociągu brat Russell, wybitny pielgrzym i skromny braciszek. No rozmowa przebiegała, kto to są utrasiusze koron, co wypadli z malutkiego statka. W pewnym momencie ten skromny braciszek wyszedł na korytarz z przedziału, a w ten czas pierwszy miał odwagę do brata Russella, mój bracie Russell. Do klasy utrasiuszy koron to tacy jak nasz brat, który wyszedł na korytarz. Skromny, ubogo ubrany, ale pielgrzym to miał pewność o sobie, że on jest członkiem kościoła. A w ten czas brat Russell do tego pielgrzyma mówi tak, mój drogi bracie, gdybyś ty wiedział, że pieniądze jeździć w pociągu, głosić Ewangelię, to byś tego nie powiedział. Bo ten skromny braciszek, ubogo ubrany, był następnym pieniężnym ofiardawcą po bracie Russellu. Bo brata Russella nikt nie przewyższył ofiarności, jaką dał na pracę Pana, brat Russell. A to był następny, właśnie ten skromny braciszek. Że pierwszym jechał za pieniądze tego skromnego braciszka. I na pewno ten skromny braciszek, członek maleńkiego statka, a czy wybitny pielgrzym zwycięży wielkiej kompanii, to jest znak zapytania, kochani. Brat Russell miał 70 pielgrzymów w ciągu 40 lat urzędu wiernego sługi. Ostatni był wybrany brat Jolly w roku 1912. Ostatni z 70. Ale miał tylko 5 specjalnych pomocników w swoim urzędzie wiernego sługi. I 4 z nich poszło na wtórną śmierć, jako obozowie przesiewań. A nimi byli Patton, Barbour pierwszy, wódz pierwszego przesiewania, Patton, wódz drugiego przesiewania, żona brata Russella, wódz czwartego przesiewania, i McPhail, jeden z 3 w 5 przesiewaniu. A dopiero 5 z tych 5 to brat Johnson. Poczynając od roku 1909 był przygotowany jako posłaniec epifaniczny, będąc wiernym w urzędzie wiernego sługi brata Russella. Gdy brat Johnson opuszcza kościół luterański 1 maja rok 1903, to w 1. rocznicę po opuszczeniu kościoła luterańskiego został awansowany na pielgrzyma. Nie na etapę ewangelista, pomocniczy, pielgrzym, dopiero pielgrzym. Od razu na pielgrzyma, aby z całym czasem podróżował w Ameryce, w Kanadzie i właśnie w roku 1909 radziący pobił McPhaila, jednego z 3 wodzów 5 przesiewania, i na jego miejsce został 5 specjalnym pomocnikiem brata Johnsona. A oto teraz bliższy czas nam. Dodaliśmy przykład z czasu brata Russella. Przykłady. Drogi brat Johnson, miałem przywilej 4 razy być na konwencji z usługą brata Johnsona. 2 razy jako chłopiec w roku 1936 i 7 na konwencji w Oprze jako chłopiec młody, ale 2 następne razy już jako poświęcony w roku 1946 na konwencji w Lublinie i w Losińcu. Jechaliśmy w lodzie z konwencji lubelskiej do Losińca pociągiem. Towarowe wagony, wyjątkowo jeden wagon był osobowy, bo brat Sadowski, pracując na kolei, załatwił w ministerstwie w Warszawie kolejnictwo, no nie wypada, aby gość z Ameryki jechał w towarowym wagonie. To ministerstwo się zgodziło, jeden wagon w tym składzie pociągu był osobowy. I w pierwszym przedziale jechał brat Johnson, brat Stachowiak, tłumacz od świadków Jehowy w Polsce. Nie było żadnego brata, aby mógł w języku angielskim przetłumaczyć brata Johnsona. Żadnego nie było w Polsce w angielskim języku, ale od świadków. No i brat Sadowski, no bo załatwił ten wagon, więc w tym przedziale. A my zaraz obok w towarowym. No wiadomo, nas było wiele, drzwi otwarte tego wagonu. Śpiewamy. Radość. Młodzież. A byli akowcy podpici i dewotki. Podbuścili ich przeciwko nam. Heretycy, sekciarze. Tak, że w biegu pociągu chciano nas wyrzucać, młodzież śpiewającą z tego wagonu. To było wielkie niebezpieczeństwo. Dwaj bracia stanęli walczyć z tymi podpitymi akowcami. Brat Złotkiewicz i brat Nagórny, którego wnuczek jest tu obecny na konwencji. Ci dwaj bracia, jak było nie to było, kilku młodych było, wyrzucone było w biegu pociągu z tych towarowego tego wagonu. Gdyśmy potem opowiedzieli bratu Johnsonowi tą scenę, mówi szatan, szala, no jak to, taka wielka radość, młodzież jedzie z konwencji. z udziałem brata Johnsona. Ale chcę wam powiedzieć, co się działo ciekawe na tej konwencji wówczas w 1946 roku w Lublinie. Pierwsze, pieśń 23, jako zawsze, jest przyjęta na powitanie, a tym bardziej gościa, jakim był brat Johnson. Rozpoczęto z niskiej tonacji i złej melodii. Brat Johnson przerwał śpiew i od razu zaintonował właściwą melodię, zbiorą radośnie. Śpiewali pieśń powitalną, połączmy serca wraz. Drugie wydarzenie tej konwencji, ciasna, nieduża sala, a wielu wieśniaków obecnych na konwencji, nie było dla nich miejsc siedzących. A brat Johnson mówi, proszę was, ewangeliści, pielgrzymi, opuśćcie miejsca siedzące. A na schodach będziecie siedzieć. Schodami prowadziło więc do tej sali. Tam miejsce dla was, ewangeliści, pielgrzymi, na schodach. A te miejsce, gdzie wy zajęli, będzie dla braci i sióstr. I tam nie było, zmiłuj się, brat Johnson był kategoryczny. Jak rzekł, wstają z miejsc bracia pielgrzymi ewangeliści, zwolnić dla braci i sióstr. A teraz wam powiem, co się działo na konwencji w Losińcu. Pierwsze, gdy brat Johnson przyjechał, to był ciekawy od gospodarza konwencji, a to był Władysław Łagocki, gospodarzem konwencji, ojciec brata Janka. No i był ciekawy, ile mają produktów żywnościowych na czynnik konwencji na wsi. A było 220 osób w ten czas na konwencji w Łosińcu. Gdy zobaczył brat Johnson to skromne zaopatrzenie na 3 dni, w duchu i pomodlił się do Boga, Boże, niech to opatrzność będzie. I wiecie co? Stał się cud. Rozmnożyła się żywność. Jak to się stało? A że konwencja była w dzień, w niedzielę, a ksiądz był w dobrej komitywie z braćmi w Łosińcu, bo tam byli zacni bracia, jak Władysław Łagocki, jak Kudywa, jak Niedbała, to byli zacni bracia w tym zborze. Mieli wpływ. A ksiądz był bardzo przyjazny do nich. Nie wypadało mu pójść na zebranie Amerykanina do badaczy, bo ma służyć w kościele w niedzielę. Aby tego nie uczynić, zamknął klucz, kościół na klucz, a sam wyjechał do swojej rodziny do Krakowa. Ludzie przychodzą do kościoła, zamknięty jest kościół. No to kobiety, no trudno, trzeba iść do domu, gotować obiady. A mężczyźni pomyśleli, no to pójdziemy, posłuchamy tego Amerykanina. No a bracia ugotowali kocioł zupy i poczęstowali tych światowych. A ci światowi, niektórzy byli bogaci, bo my wiemy, że wieś Losiniec, słabe ziemie, piaski, to w większości byli bracia biedni. Ale niektórzy w tej wsi byli też i bogaci z tych, co brali udział, z tych światowych ludzi. No, zwrócili się do brata Łagockiego, gospodarza, my by chcieli zapłacić za obiad. A on mówi, nie, my serdecznie, dla was ugościć was. Ale jest skrzyneczka, jak chcecie się przyczynić, to proszę bardzo, można. I złożyli pieniądze, wystarczyło kupić żywności, by wszystkich braci zaopatrzyć na te 3 dni, dzięki pomocy tych bogatych ludzi światowych, co składali pieniądze za tą gościnny wykład, gościnny obiad, co im dali tą zupkę. A jeszcze inny przykład właśnie z tej konwencji w Łosińcu. Siostra z domu Lewicka, Matylda, potem Gardias, następnie po drugim mężu i z małym synkiem, bo była główną gospodynią na tej konwencji. A ona mieszkała w Obszy, a do Losińca ponad 30 kilometrów. No i chcąc, nie chcąc, trzeba z tym synkiem, no i ci młodzi, którzy w tamtą stronę to pomagali nieść dziś Piotra, więc którego znamy, który jeździ po konwencjach, pomaga swym autobusem więc braci na konwencjach, czy nawet z jednej konwencji na drugą, on to jako mały chłopczyk. Ale już z powrotem to drążek, płachtę i jegośmy wkładali iśmy się zmieniali. Dwóch braci na drążku go niosą i tych ponad 30 kilometrów przez las aż do Obszy przetransportowaliśmy ta siostra i z tym synkiem mogła być główną kucharką na konwencji w ten czas uczestnictwem brata Johnson. I brat Johnson opisał ten fragment w sprawozdaniu konwencyjnym. Gęsiego się wyszmurowali ponad setka braci, aby iść ponad 30 kilometrów pieszo do swych miejsc po konwencji. To było takie przyjemne, kochani, z bratem Johnsonem. A teraz z bratem Jolly. Kiedy brat Jolly dostał ostatecznie, bo starał się o zezwolenie do polskich władz, aby mógł przyjechać odwiedzić braci w Polsce, no ostatecznie po 3 latach starań w roku 57 udzielono zezwolenia bratu Jolly'emu przyjechać do Polski. Żona brata Jolly'ego pisała do brata Stachowiaka: róbcie wszystko, żeby mój mąż nie został aresztowany przez komunistów, gdy będzie w Polsce. Obawiała się, to przecież to jest reżim komunistyczny. Dostał zezwolenie brat Jolly przyjechać pierwszy raz do Polski. Pierwsza konwencja była w Poznaniu z uczestnictwem 900 osób. Dłuż parę dzieci z kwiatami, jak brat Jolly wszedł na tą salę, tyle braci. Dwóch parę dzieci z kwiatami. A potem chłopczyk i dziewczynka cały kosz bukietu kwiatów wręczają bratu Jolly'emu. Wiecie, jak to podziałało na brata Jolly'ego? Zapomniał zastać pozdrowienie od braci z Ameryki dla braci w Polsce. Mało tego. Bez modlitwy rozpoczął wykład. I na kwaterze brata Stachowiaka byłbym obecny przy tej scenie, bo to, co on powiedział, to jest moich przeżyć. I teraz brat Stachowiak mówi: czy bracie Jolly naprawdę już nikt w Ameryce nie pamięta o braci w Polsce, aby zastać pozdrowienia? Czy u was jest przyjęte bez modlitwy od razu przystąpić do wykładu? On mówi: bracie Stachowiak, nie wiesz, co się ze mną działo. Ja zobaczyłem tyle braci na konwencji. Dwóch parę dzieci z kwiatami. Cały bukiet tych kwiatów wręczony jemu. Dopiero na drugi dzień przeprosił bracie za to, zastał pozdrowienie i mówił: wybaczcie, czy tak się stało. Ale na konwencji w Lublinie, jako następna po poznańskiej, na kwaterze u brata Sadowskiego, w skromnych warunkach, w tenże na Krochmalnej mieszkał brat Sadowski, wiadomo, ubikacja na zewnątrz, duży więc pokój, tylko kotary podzielone właśnie ten pokój i na kuchnię, i na sypialkę, dzięki tylko zasłonom, więc płóciennym. I brat Sadowski zwraca się do brata Jolly'ego przez tłumacza brata Obajtka takimi słowy: bracie Jolly, widzisz, jak my bogaci w Polsce? To w ten czas było 7 konwencji. Mówi: 7 konwencji. Koszty urządzenia 7 konwencji, koszty podróży braci się z pociągami, autobusami. Jakby te pieniądze razem, to ile by można było literatury wydrukować? Tak bogaci jesteśmy w Polsce. A brat Jolly tak głową pokiwał. Mówi: tak, jesteście bogaci, ale nie w dobra tego świata. To była gorliwość, zapał, entuzjazm. Nie taki jak często na tych konwencjach, cośmy uczestniczyli. Chłód. To był naprawdę, to była wartość duchowa dzieci Bożych. Po przejściu ciężkich doświadczeń okupacji hitlerowskiej. A oto inny przykład z bratem, w tym czasie z bratem Jollym. Na konwencji w Łosińcu Przychodzą w przerwie do brata Jolego na kwaterę. Byłem obecny przy tej scenie. Przynoszą woreczek pieniędzy, klepaków i mówią, to jest ofiara najbiedniejszej siostry naszego zboru. Nie ma renty, ani emerytury, ani gospodarki. To skąd pieniądze? Wszędła wełnę i składała te klepaki na pracę pańską. I wtedy mówią, to jest ofiara najbiedniejszej siostry naszego zboru. A brat Joli odpowiada tak. Ja tych pieniędzy przyjąć nie mogę, bo bym nic za nie w Ameryce nie użył, tych klepaków polskich. Oddaję bratu Stachowiakowi, ale czyni go odpowiedzialnym za rozumne szafowanie pieniędzy i tej drogiej siostry. I powiedzcie jej, że ja nie mogę jej podziękować, bo to jest ofiara i Pan daje ocenę za ofiarę tej biednej, drogiej siostry. A oto inne wydarzenia należące do tej klasy Marii. Wspaniałym był sługą w Polsce drogi brat Bożna. Miałem przywilej dziesiątki razy gościć w jego domu. Dziesiątki razy. Nie tylko, gdy miałem usługę w zborze Luboniu, ale jak konwencja w Poznaniu, to gościłem zawsze u brata Bożego. Tak jak obecnie i potem wiele lat. Braterstwo Górskich w Poznaniu, gościłem u nich jak najwięcej i nadal jeszcze, gdy mam okazję być w Poznaniu, goszczę w tym domu gościnnym. Gdzie siostra Marta, tak jak tam Marta usługiwała, a Maria wylała tylko te perfumy, tak ta siostra Marta właśnie tą cechę gościnności. Na Ukrainie jest siostra Darcia Szama. Pierwszymi z Polski, choć jest więcej braterstw we Lwowie, to ona nie odpuści, aby ktoś sług gdzieś indziej gości, jak nie u niej. Tak samo w czasie konwencji, już nie tylko prawda, w czasie przyjazdu z usługą, to kwatera gościnna od siostry drogiej Darci Szamy. Gościnny, gościnny dom. Szlachetnej siostry do tej klasy Marii należących. Wiele, kochani, w ofierze dla naszych braci na wschodzie, gdy była zorganizowana pomoc finansowa, zakupiono wiele produktów, pszenicy, zrobiono mąkę, cukier, no i brat Stanisław Ozimek potężnym wozem, wiele literatury w ten czas i te dary wieziemy na Ukrainę. A ci Ukraińcy, celnicy chcieliby część zagarnąć z tych darów dla siebie. Mówi mnie, nie, postawił się Stasio dzielnie. Do tego mówi nie, to jest ofiara dla naszych współwyznawców biednych. I część była zostawiona we Lwowie, część do Orłówki, a potem do braci na Mołdawię z tych darów. Także wielu składało się i przeważnie emeryci i renciści najwięcej składali na pomoc naszych biednych braci na Ukrainie. Przez wiele, wiele lat. Miałem ten przywilej pomagać tymi darami, tymi pomocami. Choć było ogłoszone, że nie wolno mi dawać pieniędzy tylko do banku, to bracia i tak ignorowali to zarządzenie, co było na konwencji w Katowicach, a dawali mnie, bo my wiemy, brat zna, komu dawać pomoc, gdzie są w potrzebie. Nie tylko na podróże dla tych przyjeżdżających, ale dla biednych, oprócz tych pomocy na podróże. Ale chciałam jeszcze jedną ciekawą rzecz powiedzieć. Siostra przyjeżdżała kilka razy na konwencji do Polski z Syberii. 7 doby jazdu, aby być na konwencji w Polsce. 7 doby. A tu mówią bracia, daleko tu. No. Hełna, no gdzie to tam. To wielu mówi, nie możemy sobie pozwolić. A tu 7 doby podróży, kochani. A z biednej ręciny składała pieniążkę, by miała na bilet przez cały rok, składając, oszczędzając tych pieniędzy, aby kupić bilet. Bo potem by wrócili to i więcej, ale musiała mieć niestety te ruble nakupić ten bilet na konwencję do Polski. I tak się złożyło, że wywoziła literaturę z Polski. W tym czasie ścisłe kontrole komunistyczne na granicy. Więc jedna siostra uszyła jej torbę dużą, 2 dna. Pomiędzy pierwszym dniem a drugim było miejsce na literaturę. A potem tu ciuchy włożone tam dla niej. No, a sobie elementarz do pierwszej klasy na wierzch. I pytają się, czy wieziesz książkę? On mówi tak, wyciąga ten elementarz do pierwszej klasy. Proszę bardzo, oni się uśmiechnęli. Mówi, ja się uczę języka polskiego. Właśnie mam do tego elementarz. Jak zajechała na Syberię, a jej zięć pracujący w więziennictwie wiedział, że teściowa przywiozła literaturę. Przyszli kontrolę zrobić w jej domu. Przewrócili wszystko. Podłogę zrywali. No, przecież jak powiedzieć, że przywiozła, to musi być. A ona, wiecie, gdzie schowała? Do komina. Taki komin. Owinęła tą literaturę w szmatę i zasunęła, no wszystko z przestrzeni, ale nie w głowie, że może być to w kominie schowane. I tak przywiozła na Syberię literaturę. O jeszcze jednej siostrze chcę wspomnieć, siostra Kleinas. Zapoznałem ona z Litwy. Przesiedlili się do Polski, uciekając przed frontem komunistycznym, jako pochodzenia niemieckiego. I także zamieszkała w Kolobrzegu. Jej syn, Franek, razem z jednym bratem chodzili na ryby. No i ten brat mówi do tego Franka, słuchaj, twoja matka, jesteście od luteranów, a my mamy zebrania. Może by tak matka odważyła się przyjechać na zebranie do naszego domu, do Rąbina. Tak się odważyła, no i tak została zapoznana z prawdą parocyjno-epifaniczną. Jak syn, gdy skończył studia na Politechnice w Gdańsku, z wynalazkiem, jak zasypiać nerwowo chorych aparatem, bez żadnych chemicznych środków. Jak zasypia, aparat się wyłącza, to było włączenie stawy i tu. I w ten czas wyłącza się aparat, sobie człowiek śpi. Jak zdała tą pracę, to profesorowie, co go uczyli, tylko głowami kiwali, że uczeń ich prześcignął profesorów. Wynalazek nowy. A w tajemnicy studiował jako Litwin, a byli pochodzenie Niemiec. W tym czasie nie było mowy, aby Niemiec mógł studiować w Politechnice w Gdańsku. Skończył studia, planował przyjąć symbol sztuk, ożenić się w Polsce, a matka mówi, synu, my Niemcy. Tak? To mówi, ja nie mam nic do szukania w Polsce. Za wszelką cenę musi się dostać do Niemiec. Do ambasady NRD-owskiej w Warszawie, a oni uradowani. Młody człowiek, z wynalazca, do władz polskich żadnych trudności, bo przecież jesteśmy przyjaciele NRD i Polska. No i załatwił sobie wyjazd do Niemiec, a w Berlinie przekroczył do Berlina Zachodniego. Władze Berlina Zachodniego nie uwierzyli, że to może być prawdą. Że on jako Niemiec, a jako Litwin studiował. Oddali go pod wywiad amerykański. Macie swoich ludzi w Polsce, to ustalicie, czy to polega na fakcie. Polega na fakcie. To Amerykanie, proszę, masz drogę otwartą do nas. Chętnie, przyjmujemy cię. On mówi, nie, tu moje miejsce w Niemczech. Tym bardziej, że matka moja została w Polsce. A matki potem nie chcieli wypuścić, bo uciekł do Berlina Zachodniego, do Niemiec Zachodnich, a nie do NRD. No ale płacić rentę matce, emeryturę, 2 lata ją ostatecznie puścił. A potem za wszelką cenę chciała, żeby ja przyjechał odwiedzić ich w Niemczech. Jeden rok odmówiła, drugi, trzeci, ostatecznie pozwolili mi pojechać. A syn został multimilionerem, nie tylko milionerem w Niemczech. Wykupił jedną wyspę w Kanadzie. Jacht tam trzymał. I wyjeżdżał sobie na wypoczynek na tą wyspę. A jak przyjechałem, chce mi sprezentować samochód nowy. Ja mówię, nie, Franek, ja nawet nie mam prawa jazdy, nie umiem jeździć. Nie, ja pociągami, autobusami. Dziękuję za samochód. On się zdziwował. To zostań w Niemczech, ja ci będę opłacał, będziesz jeździć. Nie, moje miejsce jest w Polsce. Ale siostra składała z renty pieniądze i kilka razy odwiedziła, mówi, to masz na pracę pańską. I dzięki funduszu tej drogiej siostry Kleinas jeszcze nie wszystkie wyczerpałem. Pokrywałem wszystkie koszty podróży na Syberię, na Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, a teraz wydrukowany został tom 17 epifaniczny w języku rumuńskim, 110 egzemplarzy. Dostaną bracia w Rumunii i Mołdawii w tym języku. A więc tak Pan pokierował. Gdy rozpocząłem objazdy, to brat zachowia mój braci, musi zająć się pracą. No przecież musisz potem mieć jakieś środki na leczenia. A Bóg tak się zaopiekował, że nie poszedłem do pracy po wyjściu z więzienia. Ale 55 lat. Najmniej po 4 do 5 miesięcy w roku wyjazdy objazdowe. Nie 2-3 razy w miesiącu wyjechać do zboru z usługą. 4-5 do 6 miesięcy w roku objazdy w Polsce, na Ukrainie, na Syberię i inne kraje. Tak Pan potrafi, kochani, zaopiekować się, gdy służymy dla Jego sprawy. Więc oby jak nas najwięcej należało do klasy Marii. To w ten czas będzie się wzajemnie miłować, szanować, służyć, na ile nas tylko stać Panu. Bronić prawdy, bo prawda, a Pan to jest to same. Wierni dla Pana i dla prawdy i zarządzeń, jakie Pan zostawił przez 12 apostołów. Tylko oni mieli prawo związać, rozwiązać, nikt inny. 12 jednostek. A bratuce tylko wyjaśnił nam te rzeczy związane, rozwiązane. Nikt więcej. Żadnych innych zarządzeń. To są rządzenia ludzkie, a nie pańskie. Dlatego wierność dla prawdy, zarządzeń, jakie Pan dał przez apostołów, abyśmy byli godni zwycięstwa i chwały Królestwa, jak najwięcej nas należeć w klasy Marii. Tego Wam życzę wszystkim, również sobie na tym kończę. Dziękuję.